7:16, drodzy Państwo, a z nami jest już zapowiadany gość, pan Michał Karnowski, dziennikarz, publicysta, kanał Tak, podcast Tak na YouTube. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
No dobrze, cały czas ten spór wokół Safe, można powiedzieć, że eskaluje i mamy coraz nowsze odsłony tegoż sporu. Premier Donald Tusk mówi wprost, i tak będzie ten program realizowany pomimo weta prezydenta Karola Nawrockiego. Czy to nie jest de facto, jest to de facto zapowiedź obejścia głowy państwa, ale czy to grozi nam kolejnym dużym kryzysem konstytucyjnym? Czego my się tutaj możemy spodziewać?
Jeśli chodzi o Sejm, to ja bym postawił taką tezę i też prosiłbym wszystkich, żebyśmy to rozważyli, że ten temat jest już zakończony. Wiem, że ona może nie do końca pasuje do tego właśnie obrazu medialnego, w którym jeszcze łomotanina o Sejm trwa, ale nie, no w tym wymiarze jest to skończone, ponieważ jeżeli Donald Tusk ustawia to w tej chwili jako pożyczki, które bierze jego rząd w ramach jeszcze Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych, który już istnieje, to mówiąc szczerze, nikt nie jest w stanie mu zabronić wziąć tych pożyczek, a potem wrzucić tych pieniędzy do budżetu, bo przecież on, te pieniądze do budżetu, bo przecież on tak naprawdę, no to już wiemy, to już rozwikłaliśmy, o co tu chodzi. Skąd ta pilna potrzeba? No, w przyszłym roku już są wybory. Zatem on już o tym myśli i najprawdopodobniej, jak wiele wskazuje, chodzi o wtłoczenie po prostu do polskiej gospodarki dodatkowych miliardów, a ta cała historia zbrojeniowa, obronna, jest tutaj tylko i wyłącznie pewnego rodzaju zasłoną. Słyszymy o miliardach niewykorzystanych w minionych 2 latach na zbrojenia, ale słyszymy też o dziurze budżetowej. Mamy KPO, czyli jakby podobnie, no inny mechanizm, ale też zewnętrzne pieniądze, które przychodzą i się okazuje, że minister finansów też ich używa jak gdyby do bieżącego bilansu, tak? Czyli jakby pompuje bieżący obrót. Czyli sytuacja jest taka, Tusk ma duży problem. Jego rząd mają duży problem z budżetem, ze ściągalnością podatku, z tym zawsze mają problem. Pieniędzy nie ma, więc ratują się zewnętrznymi tutaj zapożyczeniami. Natomiast myślę, że waga, o tak powiem, skutek polityczny jest taki, że waga tego uzależnienia, które nam groziło, no będzie tutaj zdecydowanie mniejsze.
Ja spoglądam na najnowszą Rzeczpospolitą i mamy tutaj taki sondaż właśnie Rzeczpospolitej, który mówi o poparciu dla rządu do realizacji Sejm, i tutaj aż 95% wyborców koalicji rządowej jest za realizacją tego programu, więc no premier ma też za sobą jednak ogromne tutaj poparcie. Jeżeli chodzi o wyborców Prawa i Sprawiedliwości, no to mamy około 80%, która jest przeciwko oczywiście Sejm, i 20%, która pomimo tego, że jest wyborcami Prawa i Sprawiedliwości, chciała realizacji tego programu. Mamy jeszcze Konfederację Korony Polskiej i Konfederacja, tutaj te podziały też są głębsze, bo 30% opowiada się za tą pożyczką Sejm. Jaki może być bilans polityczny, jeżeli chodzi o samego prezydenta Karola Nawrockiego? Czy on wyjdzie wzmocniony i to jest pewien przełom jeszcze w jego prezydenturze jako podmiotowego prezydenta, czy może jednak to, patrząc na te sondaże i na to, że te nastroje faktycznie są podzielone nawet po prawej stronie, może wyjść z pewnym uszczerbkiem?
Tu są pewne, czy były pewne argumenty za tym projektem. No zwróćmy uwagę, że premier Mateusz Morawiecki w tej sprawie się nie odezwał właściwie, tak? Też nie powiem, żeby tutaj nie było argumentów po drugiej stronie, chociaż ostatecznie jednak ja się też przyłączam do tego obozu, który mówi, że to jest niebezpieczna rzecz, tak? Zbyt niebezpieczna, zwłaszcza, że się okazało, że to nie jest takie pilne i zwłaszcza, że się okazało, że nagle rząd mówi, że kamizelek dla policjantów w tej sprawie nie może kupić z polskiego budżetu, tak? 20 gospodarka świata i mamy problem z kamizelkami. Wczoraj minister Kierwiński, słuchałem na komisji sejmowej, po prostu jakieś wianki. Spójrzcie w oczy tym strażnikom granicznym, tym pożarnikom, tym tam, nie wiem, strażakom i powiedzcie im, że nie dostaną kamizelek. No panie Kierwiński, po to jest pan ministrem spraw wewnętrznych i administracji Rzeczypospolitej Polskiej, że pan to zapewnił. Natomiast dobre pytanie pani tu redaktor zadaje, bo chyba jesteśmy na tym etapie rzeczywiście. To znaczy pytania, jak to politycznie zostanie skonsumowane, i ja uważam, że Donald Tusk to starcie przegrał, a prezydent Karol Nawrocki je wygrał. I wczoraj była taka rozmowa, czy przedwczoraj na antenie Polskiego Radia 24, gdzie pani minister Sobkowiak, no przecież ona tam jest od propagandy, ona nie jest ekspertem od wojska, ona miała to opakować propagandowo i sprzedać, no z takim smutkiem rozmawia i ten dziennikarz też tak rządowy, tak czy prorządowy, czy w rządowym radiu, może tak, bo nie znam człowieka, mówi, no tu nastroje się zdecydowanie zmieniają. Jest sondaż CBOS-u, gdzie jest niemal pół na pół. Zatem no, w trudnym obszarze, wyjątkowo wychodząc z takich pozycji niewygodnych, przy potężnym ostrzale propagandowym obozu władzy, prezydent Karol Nawrocki i politycy Prawa i Sprawiedliwości, którzy tu stanęli za nim, przekonali dużą część opinii publicznej, prawie połowę, czyli swój zasób co najmniej, że to jest niebezpieczne. Tusk liczył na to, że tutaj prezydenta sondażowo wdepcze w ziemię. Ja nagrałem o tym na kanale taki komentarz, gdzie mówię o pewnym przełomie. On jest świeży, także bardzo państwu na
oczywiście,
kanale.
Oczywiście, jeżeli państwo macie ochotę...
Reklamuję przy okazji. Tak,
tak jest. To oczywiście zapraszamy. No dobrze, myślę, że jeszcze temat tego sporu też, jestem pewna, że będzie wracał na antenę
radia.
Nie,
on będzie wygasał moim zdaniem. On będzie wygasał, znaczy on będzie przywoływany jako taki argument rządowy pod tytułem no patrzcie, braknie na to, a mogliśmy mieć, braknie na to, mogliśmy mieć. Tu ciekawa teza Jana Rokity, który rzeczywiście mówi, to jest pierwszy raz, kiedy tak łatwo się Polacy trochę pogodzili z myślą, że nie każdy pieniądz jest do wzięcia na każdych warunkach. I to jest pewien przełom, który w Polsce nastąpił. I myślę, że ta próba władzy wyjścia też z tematu safe na pozycje polexitowe, że ona się chyba też nie za bardzo powiodła. Dzisiaj tematem najważniejszym, myślę, jest już Trybunał Konstytucyjny. Już tu się przeniosła ta temperatura i tu się przeniósł punkt ciężkości walki politycznej.
I też zachęcamy państwa prawodajnie, oczywiście na antenie Radio Wnet, audycja, która tłumaczy wszystkie te zawiłości i to, co się dzieje wokół polskiego wymiaru sprawiedliwości. A my jeszcze może na moment powiedzmy w kilku słowach o cenach energii, bo mamy jutro posiedzenie Rady Europejskiej, na którym no, decydenci europejscy będą dyskutować o horrendalnych wręcz cenach energii. Pojawiają się tutaj jakieś wyłomy w sprawach ETS. Coraz więcej państw mówi, że chce przynajmniej skorygować ten kurs. Czy te głosy mają szansę się przebić? Czy widzi pan jakąkolwiek nadzieję na to, że przyjdzie ta refleksja i faktycznie Unia Europejska powie, skoro już nawet Niemcy mówią o korekcji tego kursu, no to być może my też się pod tym podpiszemy, czy dalej będzie ten twardy kurs i nawet o krok się nie przesunął.
To są łaskawi panowie, łaskawe panie władcy, tacy miłosierni, dlatego że oni teraz są na etapie, jak się dokładnie przyjrzeć, co to znaczy korekta kursu. To znaczy, że oni mówią, no może powstrzymamy się na chwilę z tym zaostrzeniem. Natomiast no, problem jest taki, że mamy rzeczywiście, to wczoraj Wanda Buk świetnie nazwała, teraz w roli doradcy prezydenta, że no, mamy deindustrializację Europy. No, ona podała dane, które są po prostu szokujące. No, spadek produkcji chemicznej o połowę, spadek przemysł automoto, wszyscy widzimy. Tak, chińszczyzna wchodzi, a marki europejskie tracą. W Polsce mamy problem z tym, że jak jest jedna huta, to mówimy, drżymy jako siki, prawda, żeby nam tego nie zamknięto. To, więc jakimś skansenem się stajemy. No, za tym oczywiście idzie bardzo wiele konsekwencji społecznych, politycznych, gospodarczych, więc Europa tej korekty musi dokonać. No ja powiem tak, jeśli ktoś ceni wspólnotę europejską, a ja cenię, jeśli chciałby na kontynencie dobrobytu, pokoju i bezpieczeństwa, to musi z tym ETS-em walczyć. Nie przeciw Unii właśnie, jak tam się próbuje mówić, ale dla dobra tej wspólnoty europejskiej, ponieważ to jest szaleństwo. To jest szaleństwo, które w imię ideologii dusi naszą gospodarkę i nasz rozwój. I w tym sensie porównania z tym, co Polacy w historii przeżywali przecież całkiem niedawno, 30 lat temu to się parę zakończyło, no 40 dajmy, niecałe, no to jest jakby uprawnione. Tam też ideologia była nad rachunkiem ekonomicznym, nad zdrowym rozsądkiem. To są zawsze niebezpieczne momenty. Ale myślę, że coś się w Europie zmienia. W Polsce ci nasi kopiści, tak, ci powtarzający te rozwiązania europejskie, tacy unijczycy, którzy są zachwyceni zawsze wszystkim, co przyjdzie, jeszcze nie do końca to słyszą, bo oni często języków nie znają. Ale jakby trochę języki znali, to by wiedzieli, że rzeczywiście ten ETS zaczyna być krytykowany już także w liberalnej prasie, co moim zdaniem jest jakimś znakiem, że tu korekta nastąpi, ale ona niestety nie będzie wielka, bo zbyt wiele w ten ideologiczny projekt zainwestowano.
I to niestety jest taki taki zwiastun jeszcze kolejnych lat drożyzny na rynku energii. Polska jest tutaj niestety, jeżeli chodzi o tę listę, no, na bardzo, bardzo wysokiej pozycji. Przez moment byliśmy drugim państwem, które płaciło najwyższe ceny za energię komercyjną, przez moment pierwszym, teraz nadal.
Tak, chociaż ja też chcę powiedzieć, jeśli mogę jeszcze sekundę, tak, że proszę. Też tutaj, znaczy, tu rozwiązaniem jest dobry miks energetyczny. To na przykład Prawo i Sprawiedliwość o tym przez lata mówiło. Ja bym, bardzo szanując to też takie wejście mocne, uważam, oceniam je bardzo pozytywnie jakby z punktu widzenia PiS-u profesora Przemysława Czarnka, namawiałbym jednak, żeby z tego OZE-SROZE zejść, bo moim zdaniem ta szarża na ludzi, którzy mają panele na dachach, nie jest zbyt jakby, nie będzie skuteczna i będzie antyskuteczna. No, ja nie mam nic przeciwko panelom słonecznym na dachu, jeśli to komuś zbija cenę, prawda, ogrzewania domu albo zbija cenę ogrzania wody. To musimy zachować zdrowy rozsądek. Przecież nikt nie mówi, żeby teraz nagle rozpalać ogniska i spalać węgiel i wszystko truć. Ale mamy dzisiaj już takie technologie, i jeśli chodzi o odpylanie, i jeśli chodzi o energię atomową, że możemy zapewnić sobie tanią energię. I tylko szaleństwo ideologiczne, które przecież też jest płynne, bo przypomnę, że był moment, że gaz był antyekologiczny, ale potem Niemcy sobie rurę z ruskimi zbudowali i gaz stał się ekologiczny. Jak rura przestała działać, to gaz jest znowu nieekologiczny i teraz tylko pompy wodne. Więc kantują nas. Znaczy ideologia, ale też i interes niemieckiego przemysłu, który tak to sobie wymyślił. Więc zachowajmy zdrowy rozsądek, mówmy o dobrym miksie energetycznym, mówmy o zdjęciu tych toksycznych opłat ETS-u, ale też działajmy proekologicznie. Tu potrzeba zdrowego rozsądku, tak jak prezydent w sprawie SAFE. No, pokazał zdrowy rozsądek, mówi, no oczywiście, jeśli potrzeba dodatkowych pieniędzy, to jest tu projekt, prawda, profesora Glapińskiego, NBP, wejdźmy w to, a nie zadłużajmy się z jednoczesną zgodą na smyć i kaganiec.
Skoro już został wywołany pan profesor Przemysław Czarnek, kandydat na urząd premiera, pojawiają się tutaj też takie głosy, że no, w tym ruchem Prawo i Sprawiedliwość straci częściowo centrum i też, prawda, że może dojść do pewnego wyłomu w samych strukturach wewnętrznych Prawa i Sprawiedliwości. No jak pan oceni, to był dobry ruch, dobra strategia, najlepszy z możliwych kandydatów?
Tak, tak. Ja uważam, że najlepszy z możliwych i to jest dobre rozwiązanie. No jak spojrzymy na całościową mapę polskiej polityki, to zobaczymy większość po prawej stronie w sondażach, ale i w takim teście życia prawdziwym, nieoszukiwalnym, nie do oszukania, jak wybory prezydenckie. No i Prawo i Sprawiedliwość mogłoby właściwie siedzieć sobie nad brzegiem rzeki i czekać, aż polityczny polityczne truchło, może tak, przeciwnika spłynie rzeką. No ja oczywiście tu żartuję, nikogo nie chcę krzywdzić, ale no jest problem taki, że podżerają tam wyborcy pana B, podżerają wyborcy, znaczy partia pana B, podżera Konfederacja. No i jakby jak spojrzymy na to tak na chłodno, no to dlaczego ci wyborcy odpływają? Bo to centrum mają w PiS-ie za mało. Ilu pani redaktor zna, ilu nasi słuchacze znają centrowych wyborców PiS-u? Czy w ogóle istnieje coś takiego jak wyborca centrowy? Czy to nie jest pewna maska także poglądów innych trochę? Myślę, że nie w tym rzecz. Znaczy ja ryzyko widzę jedno, że pan profesor Przemysław Czarnek, czy może jakby przekaz wokół niego budowany, jakby może zostać nadmiernie zwulgaryzowany. Stąd to o zesrozę wspomniałem. Tak? Znaczy to mocno to nie znaczy szaleńczo. I tu jest istota sprawy, ale no, to jakby na mapę polityczną patrzysz, nie masz wątpliwości. Znaczy jakby dziś Polska się przesuwa na prawo. Panie redaktor, drodzy słuchacze, Tusk się na prawo przesunął. On się przesunął o 10 długości na prawo od roku 2023, a po prezydenckich to przesuwanie przyspieszył. Przecież on jest dzisiaj głównym obrońcą ojczyzny. Przecież on mówi o zbrojeniach. Przecież on w ogóle, migranci gdzie, nie ma tematu. Tusk się przesuwa na prawo, bo się Polacy na prawo przesuwają.
Odpowiada na te trendy, które obserwujemy.
No tak, ale to jest moja puenta, ale PiS-owi mówią, ty PiS-ie się na prawo nie przesuwaj, bo stracisz wyborców centrum. Nie.
A co mają mówić, panie redaktorze? To jest też trochę tak, że użył pan słynnego przysłowia i strategii chińskiej. To na zakończenie pytanie już takie trochę szersze, te dotyczące siedzenia nad rzeką, czekania. No, mamy bardzo ostry konflikt już teraz na Bliskim Wschodzie. Prezydent Donald Trump poprosił o pomoc sojuszników z NATO. Teraz trochę skorygował, mówi, że już nie potrzebuje tej pomocy, ale na państwach NATO się zawiódł. Mówi nawet o tym, że musi sobie zrewidować, przemyśleć, czy Stany Zjednoczone nie powinny wyjść z paktu północnoatlantyckiego. No i Pytanie, co, jak pan ocenia no, politykę prezydenta Donalda Trumpa? Też na agendzie pojawia się teraz Kuba, pogrążona w ogromnym chaosie. Prezydent Trump mówi, że też jeszcze nie wie, co z tą Kubą zrobi, ale być może jakby istnieje tutaj no, ryzyko w takich kategoriach, o tym trzeba mówić, że Stany Zjednoczone też tam wejdą. Jak pan ocenia ten taki wyścig o hegemonię, bo wspomniałam o Chinach, no bo też no, wszyscy wskazują, że na przykład no, Kuba może być kolejnym miejscem tak de facto tego starcia rywalizacji tych wielkich kolosów. I jak pan ocenia, jak sobie prezydent Donald Trump radzi z tym wszystkim?
Nie jestem ekspertem i na państwa antenie raczej słucham. W Radiu Wnet są świetne audycje, świetni goście o tej tematyce. Ja się tu nie lubię mądrzyć, powiem tak, no, że akurat tak służbowo zdarzyło się, byłem w Dubaju tydzień przed tą wojną, czy tam 10 dni i w Abu Zabi i zrobiło to na mnie wrażenie. I tam właśnie tak rozmawialiśmy nawet, że no można nawet przy dobrej pogodzie Iran zobaczyć, tak, z Zatoki. No, natomiast powiem tak, no jak to te wszystkie takie drobnostki, wypowiedzi Trumpa odsuniemy, odcedzimy to, no on taki jest, no jakby mówi rzeczy mądrzejsze, głupsze, no to konkretnie zobaczymy tak, no że mamy w Syrii obalony reżim i Ameryka nie utknęła tam na bardzo długo, tak, że mamy w Wenezueli na okiełznany reżim, tak? Czyli sojusznika też Putina i Ameryka tam nie utknęła na długo. I być może będziemy mieli za chwilę Iran też z jakoś okiełznanym reżimem, jeśli niezmienionym. No i ja bym chciał, żeby na Kubie też reżim został zmieniony, bo to, co robią Kubańczykom, to znaczy trzymając ich w nędzy, głodzie, biedzie, ciemności, a i na przykład prostytucji młodych dziewczyn, tak, dla których to jest jedyna szansa wyjazdu i zmuszając ich do ryzykowania wypraw strasznie niebezpiecznych, żeby znaleźć normalne życie, to jest okrutne. No, to jest po prostu komunizm w działaniu. I tak jak Polakom to robiono, no nie w tej skali, ale jednak tak też, no trzymając nas też w nędzy, prawda, walka o kości naszych rodziców w latach 80. w sklepach, kiedy świat tonął w dobrobycie, no ja życzę Trumpowi, żeby na Kubie obalił wstrętny komunistyczny reżim. I na razie obalił wstrętny reżim w Syrii, no zmienił trochę, myślę, że tam będą zmiany, wstrętny reżim w Wenezueli. W Iranie trudna sprawa, ale próbuje. Na Kubie, jak mu się uda, no to będzie wielkim prezydentem wolności. To są fakty. To są fakty, a nie wpisy, tweety, to są szczegóły. No Biden pięknie mówił o wolności i co? No. Także myślę, że jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, to Trump, zwróćmy uwagę, on odcina sojuszników Rosji. Posłuchajmy mediów prorosyjskich czy rosyjskich. Zobaczymy tam przerażenie. My tracimy sojuszników. I to są konkrety, prawda, prezydenta Trumpa na rzecz Ukrainy, a nie słowa. Dobra, już kończę, rozgadałem się, przepraszam.
Bardzo dobrze, ja też zadałam specjalnie to pytanie, bo za moment będziemy kontynuować.
Ono nie jest takie proste, prawda, jakby w sensie
ono jest bardzo skomplikowane, ale też czasem spojrzenie właśnie tak trochę z lotu ptaka wyjaśnia nawet te rzeczy, które dzieją się no, tutaj u nas, więc, a zresztą to jest ciekawe, bo ludzie faktycznie interesują się bardzo mocno, nawet tak. Ja widzę po swoich znajomych, którzy może tak nie chcą mówić, że w ogóle się nie interesowali światem, no ale powiedzmy, że raczej tak pobieżnie tym, co się dzieje, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową, to mam wrażenie, że przez prezydenta Donalda Trumpa i pewną jego, no pan wspomniał, prawda, mówi różne rzeczy, mówi też w sposób często bardzo charyzmatyczny, no powodują, że oni się tym interesują i to jest ciekawe.
Ale warto patrzeć te fakty, no już, prawda, odsądzono go od czci i wiary, że porzucił Ukrainę, no jak tak na razie nie porzucił, tak? No,
zawsze warto patrzeć na fakty, warto szukać w informacji z kilku źródeł, my zachęcamy i polecamy oczywiście Radio Wnet, także kanał TAK na YouTubie. Myśmy rozmawiali, drodzy państwo, i moim i państwa gościem był pan Michał Karnowski, dziennikarz, publicysta, właśnie autor podcastu na YouTube kanał TAK. Dziękuję za rozmowę.
Miłego dnia.
Pozdrawiam.